83 lata temu hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. Wybuchła II wojna światowa. Dziś pierwszy raz obchodzimy tę rocznicę w sytuacji, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Rosja napadła na Ukrainę. Czy dziś Polsce znów grozi wojna? Jak bardzo realne jest to zagrożenie? Oto dziś zapytam redaktora Eli Barbura. Porozmawiamy także o walkach w Iraku oraz o zaskakującym zwrocie w tureckiej polityce. To jest program Idź pod prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Witam Państwa bardzo serdecznie, a z nami na łączach redaktor Eli Barbur, Tel Aviv Online. Witamy Pana redaktora bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witajcie Państwo serdecznie, witamy.
Przypominamy Państwu, wczoraj była szczęśliwa nas informacja, 1000 gitar zagrało telewizji pod prąd, 1000 osób wsparło telewizję, naszą telewizję w sierpniu. Dzisiaj zaczynamy nowy miesiąc, także tradycyjnie przypominam o wsparciu idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie informacje, jak możecie nas wesprzeć. Co miesiąc ten challenge 1000 gitar prosimy Was o realizację. Także dzisiaj jest pierwszy dzień, Panie redaktorze, 83. rocznica wybuchu wojny. Pierwsza, tak jak powiedziałem we wstępie, w takiej sytuacji obchodzimy ją, gdzie za naszą granicą jest wojna. No ktoś powie, że od 14 roku tam już, no ale to gdzieś daleko w Donbasie, jednak lokalne jakieś, powiedzmy, działania. Teraz mamy wojnę od 24 lutego na pełną skalę. W tamtych miesiącach, pod koniec lutego, początek marca, wydawało się, że być może Polska będzie następna, że zaraz Putin zaatakuje Polskę. Dzisiaj wydaje się, że to zagrożenie jest dużo bardziej odległe dzięki bohaterskiej walce Ukraińców. Jak Pana zdaniem wygląda sytuacja? Czy dzisiaj znowu stoimy w obliczu wojny w Polsce, może nie światowej, ale na początku lokalnej, wtedy też jeszcze przecież to nie od razu w 1939 roku była to wojna światowa?
Nie sądzę, prawdę mówiąc, nie sądzę. To jest chyba ostatnia rzecz, jaka by mi w tej chwili przyszła na myśl, bo sytuacja, w tej chwili widzimy już przecież tą sytuację, tą scenę wojenną na Ukrainie. Rosjanie dostali baty, ewidentnie dostali baty. Wszystkie te wiedzą Państwo doskonale sami, te wszystkie plany putinowskie się nie spełniły, żadnej wojny błyskawicznej nie udało mu się wygrać. Sprzęt mu się rozlatuje, widać tą cholerną korupcję, widać, że ten sprzęt jest przecież niesprawny, bo z wielu powodów, między innymi korupcyjnych, prawda, kradzieże, to wszystko to znane są fakty, prawda. Także nie sądzę, żeby oni w tej chwili, czym oni mieliby napaść na Polskę, atomu raczej by nie użyli przeciwko nikomu, bo to jest samobójcze i oni chyba znakomicie to wiedzą, prawda, bo to byłaby światówka trzecia i koniec także Rosji. Także czym mają napaść? To dziwną armią lądową, która się sypie, oni nie mogli sobie poradzić z Ukraińcami nawet, na początku, kiedy ci Ukraińcy nie byli jeszcze tak dozbrojeni jak w tej chwili. Oczywiście, że mogliby być dużo lepiej uzbrojeni o Ukraińcy, prawda? Ale na przykład Niemcy twierdzą, że już nie mają już wszystkie środki dozbrojeniowe, jeśli chodzi o Ukrainę, wyczerpali. Amerykanie, głównie zdaje się w tej chwili, Amerykanie oczywiście dali im dobrą broń, ale to chyba jest także gwarancja dla Polski. To, że Ukraina walczy, tak jak pan powiedział dosłownie, wojna, przecież nie mówimy o wojnie ze strony Niemców kolejnej, prawda? Mówimy o stronie rosyjskiej. Oni chyba musieliby zwariować do reszty, a już zwariowali chyba do reszty w tej chwili, napadając na Ukrainę i nie trzeźwiejąc w ciągu pół roku, nie dochodząc do wniosku, że był to horrendalny błąd z ich strony. Także nie sądzę. Polska jest w tej chwili, przecież wiadomo, jest częścią Sojuszu Zachodniego. Ten sojusz, jaki jest, taki jest, ale teraz się jakoś tam troszkę wziął w karby, prawda, i raczej jest coraz lepszy. No Finlandia, prawda, Szwecja wzmocnią go znacznie, jeśli chodzi o te flanki, prawda, zagrażające Rosji. No co, napadliby na Polskę Rosjanie, no to mają Finlandię tam ponad 1000 kilometrów granicy, już nawet same te walki by ich wyczerpały. Nie sądzę, no pod tym względem no chyba mogą być wszyscy Polacy spokojni. No tak myślę, no oby, życzeniowo oczywiście także, ale na zdrowy rozum, no.
Oby tak było. Rzeczywiście nie wydaje się, żeby Rosjanie rozpoczynali jakoś drugi front, kiedy nie radzą sobie kompletnie na tym pierwszym. Proszę, proszę.
Przepraszam bardzo.
Tak, proszę bardzo.
Wiecie państwo, ja się bardzo bałem w pewnym momencie, że oni mogą uderzyć na transporty broni zachodniej idące przez Polskę. No to chyba nie byłem jedyny, który się bał tego, prawda? No ale nawet oni jeszcze wtedy się czuli tacy pewni siebie, jacyś tacy, no dużo bardziej pewnie siebie się czuli, no, gdy te transporty zaczęły iść, nie stało się, no, na szczęście się nie stało.
Panie redaktorze, jeszcze zapytam w takim razie w kontekście tej rocznicy, bo dzisiaj o 13, czyli teraz zaczyna się konferencja na Zamku Warszawskim, Królewskim w Warszawie. Tam ma być przedstawiony ten raport. Poseł Arkadiusz Mularczyk, on już wczoraj informował, że już ten raport jest na jego biurku. Tam ponad, zdaje się, podają liczbę ponad 800 miliardów dolarów. Tak wyceniają straty polskie. Jarosław Kaczyński powiedział właśnie, że wystąpimy o reparacje wobec Niemiec. Jest decyzja, taki artykuł mamy sprzed 15 minut na Interi właśnie tam na zamku. No, wiemy dobrze, że PiS tą sprawę odgrzewa przed wyborami, no, albo w jakichś takich gorących dla siebie sytuacjach od już tam prawie 7 lat, tak? I nic na razie z tego nie wynika. Czy tym razem pan redaktor myśli, że coś z tego wyniknie? Czy to dalej jest, nie wiem, przykrywanie inflacji, czy tego typu zagrywki?
Nie, no to jest ewidentna propaganda przez wyborców. To jest jasna sprawa. Ale to, że Polsce się należy odszkodowania od Niemiec, to jest przecież ewidentna sprawa, tak? No ale to trzeba mieć jakąś siłę przebicia na arenie międzynarodowej, no. Kto ma właściwie Polskę w tych roszczeniach popierać? No. Europa nie, bo jest pod kopytem niemieckim jeszcze ciągle, prawda? I pewnie jeszcze będzie mimo tego osłabienia i tych szantaży rosyjskich i tak dalej. No. Niemcy się też sypią, co prawda, i widać, że wszystkie te bebechy z nich wyłażą, jakieś tam kompleksy na punkcie Republiki Weimarskiej. No ten lęk przed biedą i nieszczęściem z nich wyłazi, prawda? I konsekwencjami tej biedy, czyli hitleryzmem. Ale to jest temat w tej chwili, na arenie międzynarodowej, jak się tak patrzy szerzej trochę, to on nie występuje, no, czyli to jest agitka pisowska, no brzmi dobrze oczywiście, na Zamku Królewskim tam wszystkie te numery, no. Jeszcze raz powtarzam, oczywiście, że reparacje się należą i to bardzo wysokie, no ale to też czas robi swoje, no to Zachód się zajmuje w tej chwili, trzeba mieć jakieś poparcie z zewnątrz, no. No jeżeli kłócimy się z całą Europą, ciągle jeszcze się kłócimy, znaczy mówię o Polsce, o rządzie PiS-u, tak? Z Ameryką, no to wszystko są jakieś takie, nie wiadomo co będzie, przecież czy ten Biden się utrzyma, czy w ogóle demokraci, jak długo się utrzymają tam przy władzy, nie bardzo wiadomo, oni też tam przecież... Ten moim zdaniem ten ambasador jest amerykański, ten Brzeziński jest nic nie wart w ogóle, to są jakaś taka teatralna postać tam. Przecież ten Brzeziński, jego tatuś też był nic nie wart, jeśli chodzi o strategie światowe i tak dalej. No. Nie chcę mówić o tym w tej chwili, bo to jest szeroki temat. W każdym razie, no nie widzę, chyba pan po prostu ma całkowitą rację, że to są zwykłe agitki tam w stylu pisowskim. No. Nie ugrają z Niemcami. Niemcy mają teraz zupełnie inne sprawy na głowie, przecież oni tam panikują, jak powiedziałem, ten gaz, boją się, że im te tyłki przymarzną do ziemi. No, Znane w danych okolicznościach putinowskich, prawda? Zima putinowska, takie określenie już kursuje. Powiedzą, że nie mają pieniędzy, mają inne preferencje tam i to pewnie jakiś trzeci rangą urzędas gdzieś tam w Berlinie jest. Parę słów powie. No. Tak to się skończy.
Na koniec tych europejskich wątków jeszcze zapytam pana redaktora, jak pan widzi przyszłość tej wojny w Ukrainie? Powiedział pan, komentował pan o te porażki rosyjskie, no ale na razie ten pół roku już to trwa, nie bardzo widać jakieś wygaśnięcie. No teraz rusza jakaś kontrofensywa podobno. Na razie są takie informacje niepełne, nie wskazujące na razie na nic wielkiego. Jakie są pana redaktora przewidywania odnośnie tej wojny czy dalszego rozwoju Rosji?
Niedobre są, niedobre, bo ta wojna oczywiście to jest wojna na wyczerpanie, na wycieńczenie, tak to się ładnie nazywa, czyli to może trwać, to może trwać jeszcze bardzo długo, nie będę wiedział, tam nie miesiącami, nawet latami. No. Diabli wiedzą, oczywiście wszystko zależy od tego, co w tej Rosji będzie, bo to nieprzewidywalne państwo jest przecież, nieprzewidywalne struktury. No. Jeśli chodzi o tą ofensywę ukraińską, prawda, no, też wygląda na agitkę, no wojna psychologiczna, no, tu nazwijmy to wojną psychologiczną, prawda, raczej zobaczymy, no ja nie jestem prorokiem, nikt nie jest prorokiem, diabli wiedzą, może oni mają jakieś asy w rękawach, no Ukraińcy, prawda. Ta broń ze Stanów oczywiście napłynęła, no jest fajna, no okazuje się, że oni mają w tej chwili środki bojowe do zadawania ciosów Rosjanom dalekosiężne już i pewnie mają jeszcze jakieś bronie, których jeszcze nie ujawnili. Okazuje się, że te wszystkie także te dostawy tych dronów, słynne takie dostawy dronów irańskich dla Rosjan, to okazał się kabaret, bo wywiad amerykański twierdzi, że te drony, już te pierwsze dostarczone Rosjanom, są nic nie warte. To my tutaj na Bliskim Wschodzie to wiemy dokładnie, no, ile warta jest technika irańska i jaki to jest, jakie to wszystko jest, jakieś takie, taka gra sceniczna, to wszystko udawanie. No. Znaczy fasadowość, prawda? No, na zewnątrz to nawet może dobrze wyglądać, w środku to się wszystko jest do kitu. No. Ale chodzi głównie o drony dalekiego zasięgu, no, które Rosjanom by pomogły zwalczać właśnie tych celów już dalekosiężnych ukraińskich, prawda? Znaczy to jest, oni nie mają tak po prostu, no, nie mają środków na własną produkcję, bo ze względu na sankcje nie mogą tego typu rakiet produkować, albo produkują ich bardzo mało. To różne chipy i tak dalej, to wszystko jest pochodzenia zachodniego, ale przemytu. Mówię o tym, co osiągają Rosjanie, co tam mają do dyspozycji dla tej swojej zbrojeniówki. No i dlatego im zależało na tych dronach irańskich, dalekosiężnych, a one są do niczego. No. Sam to wywiad amerykański parę dni, się przedwczoraj nagle ujawnił. A ten wywiad amerykański, jeśli chodzi o Rosję i Ukrainę, dobrze pracuje, to trzeba im przyznać. Oni przewidywali od początku tą inwazję i tak dalej, nikt im nie wierzył, przypomnę, pół roku temu. Także Anglicy dobrze pracują, okazuje się. No jakoś to się sprawdza. Także ta wojna na wycieńczenie będzie trwała i tu dochodzi jeszcze atut, o którym chyba w Europie się jeszcze nie mówi, ja już tam coś gdzieś tam wspominałem, ale problem polega na tym, że Rosja dogadała się przez z Iranem. No jak mówię, te drony i tak dalej, to jest tylko czubek góry lodowej. Także jeśli, a w tej chwili zanosi się na to, że wielkie mocarstwa z Ameryką na czele, z tym oszalałym Bidenem, dogadają się z Iranem w sprawie nowego układu atomowego. Jeżeli się dogadają co do tego porozumienia, to będzie obejmowało anulowanie, zniesienie sankcji antyirańskich obowiązujących od 2018 roku. Czyli już w tej chwili, zniesienie tego, znaczy odnowa tego układu z Iranem ma nastąpić podobno już niedługo i to twierdzą to Borrell i źródła europejskie, tak twierdzą. Nie wiem, czy tak będzie, ale mówią, że już bardzo niedługo, nawet parę dni albo parę tygodni, załóżmy parę tygodni, okej. Iran ma w tej chwili zamrożone 100 miliardów dolarów na Zachodzie, które natychmiast zostałyby odmrożone, czyli miałby te 100 miliardów. Poza tym wznowiony zostałby eksport ropy i gazu. I to są znowu miliardowe dochody w bardzo krótkim czasie. Co oni z tą kasą będą robić? Za tą kasę zaczną kupować rosyjską broń i rosyjską pszenicę, tam kukurydzę, pszenicę głównie. Znowu miliardy kolejne, które zapłacą z kolei Rosjanom. No i Rosjanie będą mieli z czego prowadzić, za co prowadzić tą wojnę dalej. Wojnę na wyczerpanie, no. Prawda, jak mówię. Może tam zmodyfikować tą swoją zbrojeniówkę, te wszystkie chipy i tak dalej, tam, o których była mowa przed chwilą. Także to nie wygląda dobrze. No to znaczy i teraz tak. Europa wali sobie w kolanko. No, no co to jest? No, chcą oczywiście dogadać się z tym Iranem, żeby dostać od niego naftę, której nie mają od Rosji. Czyli na krótką metę, żeby rozwiązać znowu sprawy tej putinowskiej zimy. Tak? Na krótką metę, parę miesięcy, tam pół roku, tam, wtedy jak jest zimno. No. Ale z kolei szykują sobie ten numer z przedłużoną wojną w Europie. No, to, co to jest w ogóle za sens? No, Bidena to nie obchodzi, on ma swoje cele wewnątrzamerykańskie, o których mogę zaraz powiedzieć, dlaczego napiera w stronę tego układu, ale Europa no to jest po prostu antylogika, no to jest po prostu kretynizm. To lewactwo rządzące w tej Brukseli po prostu przechodzi samego siebie, no. Samo siebie. No.
Co na to Izrael?
Nie, to się w głowie nie mieści. No.
Czyli Izrael, jak Izrael reaguje na te informacje odnośnie zawieszenia czy zdjęcia tych sankcji na Iran?
No teraz reaguje wściekle, po cichu, ale wściekle. Ale my też mamy swoich palantów przez władzy ponad rok. No, nie wiem, ja naprawdę użyłbym z przyjemnością dużo ostrzejszych słów, jeśli chodzi o rząd w Izraelu. No. Po prostu mi nie wypada i nieładnie. No. W każdym razie no, oni od roku siedzieli cicho i twierdzili, że zakulisowo namawiają, rozmawiają z Bidenem i jego ludźmi, prawda, żeby nie zawierać tego układziku. No, teraz nagle zaczęli trochę jakieś wrzaski histeryczne, jak się zanosi na to, że ten układ już jest właściwie gotowy, to już jest gotowiec w tej chwili. No. Także teraz zaczynają trochę reagować ostrzej, ale to też jest sprawa przedwyborcza, bo 1 listopada, czyli za chwilę, są wybory w Izraelu. I ten Lapid, który jest teraz premierem, a powinien być sprzątaczem w urzędzie premiera, z miotłą, mniej więcej na tym poziomie. No. Taki facet. No. I tam jego współpracownicy, no to teraz robią trochę czemu, no. No bo to będzie bardzo, to może być główny czynnik, dla którego oni przegrają sromotnie te wybory 1 listopada, czyli wróci ten Benjamin Netanyahu, oby. On też nie jest pozbawiony wad, ale w sprawach polityki zagranicznej i zbrojnej jest świetny, super, no to jest w tej chwili potrzeba chwili, no. Przecież nie tylko w Izraelu. No. To są najważniejsze rzeczy. No, to, a jak ktoś daje, no, jest niedojdą politycznym, a tym bardziej wojskowym, no to nie powinien rządzić w takim kraju jak Izrael. No. Ewidentna sprawa. No. Tak to wygląda. No, to, niestety, my żyjemy w czasach, gdy pełno idiotów dorwało się do władzy wszędzie.
Panie redaktorze, to porozmawiajmy trochę może o Iraku, bo to też w Polsce gdzieś tam w ostatnich dniach było, może nie głośno, ale pojawiały się informacje o tym, że walki w Bagdadzie, że zamieszki też na południu Iraku. Jakby pan redaktor przybliżył nam, Polakom, komuś, kto się nie bardzo orientuje, co tam się w tym Iraku dzieje, o co tam chodzi w tych zamieszkach, w tych walkach i co tam aktualnie się dzieje.
Tak, nie wiadomo, co chodzi o pieniądze albo naftę, czyli na jedno wychodzi, prawda? Chodzi o naftę. Irak, jak wiadomo, jest bogaty w ropę. No. Tam jest to jest bardzo dziwna sytuacja, bo w tej chwili tam mamy, tam walczą między sobą szyici. Szyici, bo ci sadryści to też są szyici i ci sadryści, irakijscy sadryści walczą z bojówkami szyickimi, które są wspierane z kolei przez Iran, bo ci sadryści nie są wspierani przez Iran w tej chwili, dawniej różnie bywało. Czyli walczą z Iranem. Nie wiedzą w tej chwili, bo z kolei ci sadryści, o tym już może nikt nie pamięta, ale oni od paru lat są związani z komunistami, regularną partią komunistyczną, chyba już nie, od 2018-2019 roku, jakoś tak parę lat, prawda? No to komuniści z kolei mogą, diabli z kim są związani, prawda? Chiny albo Rosja, no podejrzewam, że Chiny w tym wypadku, ale to tylko podejrzewam. Także... No, z punktu widzenia europejskiego, no to nie wiem, co byłoby lepsze, Chińczycy czy Iran, bo Iran to z kolei jest związany z Rosją, bo Chińczycy bardziej dbają o własne interesy, oni są mocno, zdaje się, rozczarowani w tej, nie zdaje się, mocno rozczarowani są na punkcie tych osiągów bojowych Putina, prawda? Osiągów na Ukrainie, no, osiągnięć tam. Także to sytuacja w Iraku jest, oni się tam będą tłukli pewnie, tam chyba z 10 różnych frakcji się tłucze o tą naftę i to jest mniej więcej to, no. Tam się ścierają w tej chwili wpływy wielkich mocarstw, tylko problem polega, że też te frakcje irackie, oczywiście giną ludzie, no ale kogo to obchodzi, no, na Bliskim Wschodzie to już najmniejszy problem jest. Zwłaszcza w takim państwie jak Irak, czy Syria, czy te upadłe kraje, bo oni mają duże doświadczenia, jeśli chodzi o rozlew krwi niekontrolowany od 2011 roku, czy już ponad dekada, od kiedy wybuchła ta osławiona wiosna arabska, prawda? No to leje się krew jeszcze, nikogo to tak naprawdę nie interesuje, bo wszyscy teraz się interesują głównie jednak tą areną, sceną wojenną w Europie, no. Tak, to chodzi o naftę w każdym razie. Chodzi o rządy i naftę.
Mieliśmy też informację tutaj, że ten Asadr z kolei wezwał swoich zwolenników, żeby się do domu udali. No jak to dalej się potoczy, tego nie wiemy, ale mnie doszła taka refleksja. No rok temu, to chyba rok było, tak? Obserwowaliśmy tą ucieczkę czy ewakuację, to tak dużymi słowami upowiedziane, Ameryki i w ogóle Zachodu, powiedzmy, z Afganistanu, tak? To było chyba gdzieś tam w lecie w zeszłym roku. Teraz mamy takie wydarzenia w Iraku. Czy to nie pokazuje jednak klęski amerykańskiej polityki, tutaj tych wojen rozpoczętych na początku wieku właśnie w Iraku i w Afganistanie po zamachach, tak, 1 września 2001 roku, najpierw chyba wkroczyli do Afganistanu, zaczęły się tam walki, no i potem do Iraku, Polacy też przecież tam walczyli, zresztą też z tymi sadystami chyba, bo z tego, cośmy rozmawiali przed programem, mi się skojarzyło, jak gdzieś tam czytałem o tej bitwie w Karbali, też później film był, no to też Polacy właśnie z tymi bojówkami wtedy walczyli. Czy to nie pokazuje jakiejś kompletnej klęski tej polityki bliskowschodniej ostatnich 20 lat Stanów Zjednoczonych?
Oczywiście, że tak, no bo przecież oni, jeżeli walczą o naftę, to walczą dlatego, że Amerykanie się w ogóle wycofują z areny Bliskiego Wschodu, z Iraku ewidentnie, no to Irak ma być następny w kolei po tym Afganistanie, no. Oczywiście, oni tam udają cały czas, że ostatnio był jakiś atak na te bojówki irańskie, bojówki szyickie w Iraku. Ale to są wszystko jakieś takie fasadowe działania, jakieś takie markowane to jest. Znaczy, nawet ginie tam jedna, dwie, trzy osoby. No, mówię, w kategoriach bliskowschodnich to jest, to nawet nie jest kropelka drobna. No. To jest nic. No, oczywiście, że tak. No, to jest sytuacja postamerykańska w Iraku. Walczą wpływy, czyli głównie o kasę za ropę, no to jest no, walczą Iran w tej chwili, który też chce wzmocnić swoje pozycje, ma te bojówki, bo oni działają za pośrednictwem bojówek szyickich, które werbowane są w Iraku, ale nie tylko w Iraku, bo także w Afganistanie, w Mówię o irańskich bojówkach werbowanych w Afganistanie, w Iraku i także w Pakistanie. Okej, to są takie międzynarodowe brygady, że tak powiem. Tak jak komuchy miały kiedyś, prawda? I te bojówki działają także w Syrii, irańskie, werbowane w tychże trzech krajach. Także oni za pośrednictwem tych bojówek walczą z autochtonami, czyli z tymi sadrystami, którzy też są szyitami, czyli odmiana islamu. Walczą o naftę po tym, jak Amerykanie dadzą nogę z tego kraju. No to oczywiście, że tak. Pan ma absolutną rację. Dokładnie jest tak.
Jakby pan redaktor spróbował jakoś, nie wiem, odpowiedzieć na takie pytanie, co nie wyszło, nie? Bo tu Amerykanie wpakowali triliony może dolarów, no nie wiem, może jakieś biliony, ale myślę, że dużo więcej, bo to 20 lat, naprawdę ogromne pieniądze, duże straty, przecież tam tysiące żołnierzy chyba zachodnich zginęło, pewnie jakby to samych Polaków tam gdzieś koło setki chyba zginęło, rannych mnóstwo, no duży wysiłek, pieniądze, przecież te kraje i Irak to naprawdę silną armią dysponował, bo tego zachodniego sprzętu tam im wpakowano, zresztą Afganistan też, to polskie uzbrojenie teraz, to się może na razie jeszcze długo będzie dążyć do tego, co przecież dostał Irak czy Afganistan od Amerykanów, no i to się tak rozpadło bardzo szybko, jak Amerykanie stamtąd wyszli. Co się nie udało? Dlaczego to się nie udało?
Przede wszystkim dlatego, że tam się stwierdza, że nastąpiły w międzyczasie rządy Obamy, prawda? Czyli Obama rządził 8 lat, a Obama prowadził politykę gołębią wobec całego świata. No. Także nie tylko w Iraku, ale Obama po prostu chciał jakoś, prawda, takimi aksamitnymi metodami, prawda, uregulować sytuację na świecie. No to zupełnie Obama był, znaczy nie, on jest, ale prowadził lewacką politykę amerykańską i to się odbiło, to się w Iraku ogólny ten wewnętrzny bałagan, który początkowo był po prostu, no sytuacja, Amerykanie tam obalili tego Saddama Husajna i zaczęły się walki wewnętrzne. Walki wewnętrzne o wpływy. Amerykanie stracili ludzi, wpakowali tam dokładnie jakieś ogromne pieniądze, no ale to nie była nowość, bo te pieniądze i ludzi to oni tracili już na innych arenach świata też, już przedtem, prawda, tym koronnym Wietnamem i tak dalej. No. Ale już po Wietnamie ta trauma wietnamska już minęła, no więc można było zacząć na nowo, prawda. I jak mówię, po obaleniu Saddama Husajna wybuchła ta anarchia w Iraku, jaka walka o wpływy, ale potem się zaczęła arabska wiosna, 2011 rok. Wtedy już rządził Obama w Stanach i on poparł, co to była arabska wiosna. Arabska wiosna to była rewolta oddolna, wszczęta w kilku państwach arabskich prawie jednocześnie, Przez młode pokolenie już dysponujące internetem, czyli załóżmy, nazwijmy to jakąś taką młodzi ludzie z miast, no jak to brzmi, jakoś po polsku pewnie jakieś lepsze określenie jest, które już tam się bawiło necikiem i tak dalej, i mogli się porozumiewać ze sobą, organizować jako tako, i oni chcieli, i oni dążyli do obalenia autorytarnych władz w krajach arabskich, które tam od dziesięcioleci sądzą, nigdy nie było nikogo innego tam w tych państwach arabskich, także w Iraku, no Saddam Hussein to był tylko jeden, ale i potem, i przed nim, i po nim dokładnie to samo, no rządy autorytarne są. I duża, właśnie cała lewica światowa, mówię elegancko lewica w tym wypadku, łącznie z Obamą, nazwała to natychmiast wiosną arabską, od wiosny ludów, prawda, jako jakieś niezwykle pozytywne procesy, w ogóle wspaniałe obalenie tam jakichś dyktatorskich rządów okrutnych i tak dalej, i krzewienie demokracji. Wszystkie te procesy we wszystkich tych krajach wykorzystane zostały albo przez innych satrapów, tak jak w Syrii, Asad, który też miał przeciwko sobie tą młodą inteligencję, nazywam to trochę umownie, młodą internetową, internetowe pokolenia. No i to samo nastąpiło w Libii, to samo nastąpiło w Iraku, oczywiście, jak mówię. No to są te główne państwa, które się rozpadły. No. A Obama, jak mówię, poparł tą wiosnę arabską. I także w Egipcie, bo przecież w Egipcie obalony został ten utrzymujący się przy władzy od ponad 30 lat Hosni Mubarak. Obama to poparł, to powiedział, że tam Ameryka nie będzie popierała tam jakichś zgniłych rządów i tak dalej. Rządy w Egipcie, 100-milionowy kraj, wtedy był tam 85-milionowy, tam 10 lat temu, przejęte zostały przez islamistów, przez skrajny islam. Na szczęście dla wolnego świata, gdzieś tam po roku, trochę więcej, wojsko egipskie obaliło tych islamistów i prezydentem został ten obecny prezydent Sisi. W Egipcie się nie udało. Gdyby się Egipt przejęty został przez islamistów, to mówię, no to jest w tej chwili ponad 100-milionowy kraj. Byłoby bardzo groźnie dla wszystkich. A w Syrii z kolei wybuchła krwawa wojna domowa, przecież tam w ciągu tam tych 10 lat, 11 lat zginęło 500 000 ludzi. 10 milionów w ogóle, ponad 10 milionów jest uchodźców. Z tego ze 4 czy 5 milionów już wylądowało w Europie. No to główna ta masa migrancka. Syrii, ile nieszczęścia, ile krwi, strasznych rzeczy, mordów, ludobójstwa, potworne rzeczy zupełnie. Tam rządził ten reżim Asada, który się utrzymał przy władzy dzięki pomocy Iranu i Rosji i Putina. Putin, może jeszcze wrócę do Obamy, bo w 2013 roku Asad przeciwko własnym rodakom użył broni chemicznej. Jak mówię, tam był bunt przeciwko temu reżimowi Asada. Asad jeszcze wtedy nie był tak silnie wspomagany przez Iran i przez Rosję w ogóle. Użył gazów trujących, wytruł tam, nie wiem, już tam, bardzo wielu własnych cywilów. A Obama przedtem mówił, że to jest czerwona linia, deklarował Obama, że to jest czerwona linia, że Amerykanie nigdy nie dopuszczą do użycia broni chemicznej, tym bardziej przeciwko własnym ludziom, tych rodakom Asada. Po czym się okazało, tamten wytruł tych parę tysięcy ludzi, elegancko, dzieci i tak dalej. Po czym Obama powiedział, że nie, oni nie będą interweniować, tam nie ma tam żadnych czerwonych linii. A Obama, ja pamiętam to jak dziś, Obama złożył tą deklarację tam na trawniczku Białego Domu, wszystko elegancko, a za nim stał obecny Biden, wiceprezydent ówczesny, no i szczerzył te swoje ząbki, no elegancko. No. I tak to się stało. Putin zobaczył, że Obama jest słabeuszem, tu używam eleganckiego określenia. I w 2014, mówię, ta czerwona linia złamana przez Obamę, 2013, w 2014 Putin zajął Krym. Zobaczył, że Amerykanie nie interweniują. No. W 2015 zaczął interwencję aktywną, zbrojną w Syrii na rzecz Asada. Tak to się dzieje. A teraz jest wojna na Ukrainie, bo po prostu zobaczył, że ta cała sytuacja, znowu rządzi oczywiście Biden w Ameryce, Europa Zachodnia, no, jest to miazga, no to wyszedł z założenia, ze słusznego, z jego punktu widzenia, że można sobie, walnąć tą Ukrainę, no. Przeliczył się na szczęście, no ale, bo jednak Zachód, no trochę wziął się w kapy, no, nawet więcej niż trochę, powiedziałbym, tylko nie wiem, ale możliwe, że to jest ten proces tego wzięcia się w karby zachodniej, możliwe, że jest trwały, nie wiem. No nikt tego chyba nie wie w tej chwili. No.
No właśnie,
że coś się przełamało w tych zachodnich mózgach. No.
Porozmawiajmy o Ameryce, bo też jeszcze pan redaktor chciał trochę o Bidenie powiedzieć, no bo tutaj jest trochę taki dwugłos. Przed wyborami dużo się mówiło, że Biden będzie właśnie prorosyjski, prochiński. No, te wydarzenia jakieś, które obserwujemy teraz, no to jakoś ta Ameryka chyba najbardziej z tych wszystkich krajów wspiera Ukrainę, broń trafia w dużej ilości na Ukrainę, ta nowoczesna, ta Rosja gdzieś tam dostaje przez to w tyłek. Gdzieś tam te amerykańskie sankcje też są, oczywiście chciałoby się więcej. Jak pan redaktor ocenia to, co robi Ameryka w sprawie Ukrainy i jaka jest też perspektywa wyborcza, polityczna w Stanach Zjednoczonych?
Biden po prostu zrozumiał, że opinia publiczna w Ameryce przeważyła, bo wszystkie po prostu Amerykanie się strasznie, przepraszam, no, wkurzyli się potwornie na tą wojnę. I Biden ma na karku w tej chwili tak zwane wybory środka kadencji, to się nazywa, 8 listopada, za chwilę, też za chwilę, tak jak w Izraelu. A ponieważ nabroił potwornie na scenie, na arenie wewnętrznej, przecież ten kryzys ekonomiczny w Stanach został wzmocniony jak najbardziej przez Putina, ale to się zaczęło od tego, że Biden właśnie zamknął cały ten program Donalda Trumpa z wydobyciem tej ropy z łupkami, prawda, gaz i ropa. Wtedy za kadencji Trumpa oni mieli nadwyżki energetyczne, zaczęli eksportować. A ten pod wpływem tych wszystkich ekologistów i tej całej lewackiej ideologii, no, przesadzone przecież mocno, też nie jest to słowo, gigantycznie zupełnie, bo przecież lewactwo wykorzystuje ekologię, no to znana rzecz jest. No. W każdym razie zamknął te programy, no i Amerykanie po prostu, a tutaj w momencie z tym kryzysem energetycznym spowodowanym przez tą Moskwę, no to zaczął się kryzys, no to ten kryzys energetyczny napędza inflację i te wszystkie numery z napływem, bo on otworzył przez te granice praktycznie dla migracji z Ameryki Łacińskiej, bo tym demokratom zależy oczywiście na tym, żeby jak najwięcej Latynosów przybyło do Stanów, bo ci Latynosi w najbliższych latach tam dostają, znaczy obywatelstwo dostają z miejsca i potem zaczynają głosować na demokratów, no bo demokraci ich wpuścili. No dobra, ale te listopadowe już tak doraźnie bardziej wybory. No więc Biden nabroił na arenie wewnętrznej. Teraz tak, także wszystkie sondaże, no nawet te sondaże w Ameryce nie są zawsze, tak jak wszędzie, są bardzo często niewiarygodne i są polityczne, bo one są na zamówienie różnych mediów prowadzone, a media, jak wiemy, prawda, no to często już są właściwie partie polityczne, no w Ameryce, w Izraelu na pewno. To już nie są media niezależne, tylko to są politruki, no. No, taka sytuacja w zachodnim świecie powstała. Też jest to trzeba uzdrowić wszystko, nie wiem, czy da radę. W każdym razie wszystkie sondaże, nawet te lewackie, przepowiadają zwycięstwo Republikanów w tych wyborach środka kadencji w listopadzie. Co to, te wybory zadecydują o tym, o kontroli nad Kongresem, nad obu izbami Kongresu, Izbą Reprezentantów i Senatem. I Republikanie mają odzyskać tą kontrolę. Republikanie, tak? W momencie, kiedy Kongres znajdzie się znowu za chwilę w rękach republikańskich, Biden przez dwa następne lata kadencji, bo on ma jeszcze dwa lata tej kadencji prezydenckiej, nie będzie mógł robić nic. To się w Ameryce nazywa kulawą kaczką. Będzie kulawą kaczką. Nie mówiąc już o tym, że to zwycięstwo Republikanów, oby się udało, bo w tym wypadku ja też jestem partią polityczną optującą za konkretnym ugrupowaniem, jako dziennikarz. Niestety tak to jest. Po prostu sprawią, utorują właśnie drogę Trumpowi do prezydentury za dwa lata. Wybory prezydenckie z kolei w 2024 roku. Oczywiście stąd te różne próby tego deep state'u amerykańskiego z utrąceniem Trumpa, ten najazd na jego najazd FBI, na jego rezydencję, tam Mar-a-Lago, tam na Florydzie, te wszystkie znane historie, prawda, z mediów państwu znane. Próbują, bo to jest też metoda lewactwa utrącania prawicowych polityków przy pomocy numerów sądowych takich quasi kryminalnych z udziałem policji i tajnych służb. To samo jest w Izraelu, ten proces taki sfingowany przeciwko Bibiemu Netanjahu. W momencie, kiedy lewactwo nie może utrącić prawicowego polityka, bo ten ma wielkie poparcie w danym narodzie, to sięga do tych numerów takich właśnie jakich kapturowych, prawda, jakieś tam wymyślają czy demonizują różne jakieś tam drobne rzeczy, albo wymyślają wręcz po prostu, no, żeby utrącić. I to się udaje niestety w ostatnich latach. No w Izraelu się ewidentnie udało utrącić tego Netanjahu, no. Bo problem polega na tym, że w momencie, kiedy ja się nie rozgaduję za bardzo.
Nie, chciałem przejść do Turcji, ale niech pan redaktor dokończy spokojnie. Dzisiaj jest pan jedynym gościem, także mamy więcej czasu.
Dobra, w każdym razie to jest. To w ten sposób to na tym polega ta taktyka lewactwa, która jest w ogóle teoria jeszcze z lat 60. Amerykański Żyd zresztą wymyślił, tam nie pamiętam, jak się tam nazywał, napisał książeczkę, że w momencie, że lewica, jeżeli nie ma poparcia społecznego, to powinna, jeszcze nie było słowa lewactwo, powinna skoncentrować wysiłki na tym, żeby obsobaczać jednego konkretnego jedną konkretną postać prawicową po drugiej stronie sceny politycznej. No i to jest dokładnie to, co jest realizowane teraz. No nie wiem, no to oczywiście wszystko soki czerpane jeszcze z komunizmu, z bolszewizmu i tak dalej, to wszystko metody, które komuniści z mlekiem matki, tak powiem, prawda, czerpali. No. Czyli to są tymi metodami walczy w tej chwili lewica światowa. Ja obserwuję głównie oczywiście arenę izraelską i amerykańską. No, amerykańską dlatego, że moim zdaniem sytuacja zachodniego świata zależy głównie od Ameryki. Nie wiem, no, po prostu nie widzę w tej chwili żadnego innego czynnika, który mógłby przejąć rolę Amerykanów w wolnym świecie, prawda? Jeżeli tam jest, odbywa się gnicie od środka, no to gnicie się musi także odbywać, na pewno się odbywa we Włoszech, a to jest trzecia gospodarka europejska. O tym, co się dzieje w Niemczech, to sami państwo najlepiej wiedzą. W Polsce trochę sytuacja jest inna, ale też jest, tam można by się doszukiwać różnych jakichś tam podobieństw. Inna sytuacja jest po prostu historyczna. Też się jakaś dziwna ekipa dorwała do władzy, jak wiadomo, tak? I to jest, i teraz tak, te dziwne ekipy, które się dorywają do władzy, mówię teraz o Ameryce i Izraelu, no. Izrael jako dodatek. W Izraelu lepiej widać, bo to jest malutki kraik, prawda? Malutka scena. Popierane to wszystko jest, ta lewica jest popierana przez średni aparat urzędniczy. To jest właśnie ten deep state, ten średni aparat urzędniczy. To jest trochę lekkie uogólnienie. To jest sądownictwo, czyli sędziowie, różne tam sądy. Tu jest, prawda, sądownictwo, policja. Tajne służby, głównie te tajne służby, no to FBI teraz tym nalotem na siedzibę Trumpa, prawda? No to ewidentny udział FBI, diabli wiedzą. No. Jakieś dokumenty, to śmo. I także reszta, i niestety media, jak mówię, są skundlone w zachodnim świecie, przestały być niezależnymi mediami. Media powinny być, psi obowiązek to jest obiektywizm, prawda? No, obiektywizm. No. Ja walczę, garduję za prawicą, ale dlatego, że się boję się, że po prostu ten świat się zachodni, nasz świat zachodni, a oprócz tego nic nie ma, cała reszta to jest miazga, się rozwali. No, jeżeli jest tak, że tak zwane wolne media nie są wolne, tylko stały się stronnictwami politycznymi, wygadają głupoty, sieją panikę i po prostu optują za lewicowymi kandydatami. No. Także to jest sytuacja chora zupełnie, chora, horrendalna. W każdym kraju jest może jakieś jedno niezależne medium, przeważnie internetowe, przeważnie tak jak wy jesteście na przykład, tak? Przecież to wy jesteście absolutnie w Polsce absolutnym wyjątkiem. No to, ja nie wiem, ja nie słyszałem o żadnym innym normalnym medium w Polsce. To jest 40-milionowy kraj. No. Teraz już więcej. Tak?
Z Ukraińcami. Dziękuję bardzo za te słowa, panie redaktorze.
Nie, no taka jest prawda, no przecież. No, taka jest prawda, dokładnie. No. Tak to wygląda. W Izraelu w tej chwili jest jedna gazeta tak naprawdę i jedna sieć telewizyjna. Tych sieci głównych są cztery, czyli jedna najmniejsza. I gazeta, która jest bezpłatna, także dużo, na szczęście, ale ta gazeta też zaczyna, nieważne, nie chcę się tam rozdrabniać, też zaczyna coś ostatnio jakoś kruszeje od środka, może to się nie spełni, to jest ten Israelayom, Izrael dzisiaj to się nazywa.
Panie redaktorze, chciałem jeszcze do tej Turcji, obiecywaliśmy we wstępie przejść, tam się... Coś ciekawego, może też pewnie niedobrego dzieje niestety, to zresztą zaraz pana redaktora zapytamy. Były dwie takie informacje. Wczoraj była informacja, że rosyjski statek towarowy, tam Sparta 2 chyba tak się nazywa, przepłynął przez cieśninę Bosfor na Morze Czarne, wpłynął. On z Syrii odebrał rakiety, system rakietowy S-300, głównie przeciwlotnicze. No i z nimi przepłynął właśnie przez Bosfor do bazy rosyjskiej. No Ukraińcy żądają wyjaśnień od Turcji. No a druga informacja to jest, że Ankara chce zrobić zwrot w kierunku Syrii, właśnie Asada, chce się przeprosić z Damaszkiem. Jakby pan redaktor to skomentował, co Turcja gra, no bo ona przecież z tym Asadem dosyć długo walczyła, nawet przecież weszli do Turcji, tak? Już kilka lat temu tam do tych północnych regionów Turcji wojska tureckie wkroczyły.
No tak, no to walczył, jeśli chodzi o Erdogana i Turcję, tam jest głównie problem kurdyjski, jeśli chodzi o... Turcy mają problem kurdyjski. Oni nie chcą, oni chcą... Tam z kolei Kurdowie wzdłuż granicy z Turcją, oni tam mają swoje siły i te siły są wspierane przez Amerykanów głównie. Nie pamiętam tych literek, mają tam jakieś literki oznaczone, to tam 3-4 literki, te siły kurdyjskie. I to są, tu nazwijmy to milicje, już nie bojówki, tylko milicje kurdyjskie, uzbrojone, wyszkolone przez Amerykanów i one się głównie przyczyniły do rozwalenia tego kalifatu, tego IS, prawda? Czyli odegrały bardzo poważną rolę. I do dziś przynajmniej teoretycznie są wspierane przez Amerykanów. Erdogan podejrzewa, być może słusznie, nie wiem, ja tego nie sprawdzałem, trudno mi osądzić i nie widzę jakichś takich obiektywnych informacji na ten temat, ale to jest prawdopodobne, że te oddziały kurdyjskie, te wspierane przez Amerykanów, one współpracują z tymi Kurdami, z tą 15-milionową mniejszością kurdyjską w Turcji, prawda? Z którą walczy już od wielu, wielu lat. Te centralne rządy w Ankarze walczą z tymi Kurdami na południu Turcji. Południe Turcji to już jest prawie Syria, prawda? Także on jest zainteresowany w tym, żeby tych Kurdów w Syrii gdzieś tam odrzucić od granicy tureckiej, najlepiej pokonać. Ale to jest jedna historia, tak było dotychczas. I te rządy, ci Kurdowie byli także wspierani jakoś okrętnie, prawda, przez Asada. Przez siły reżimowe Asada. Teraz tak, no teraz jest zupełnie inna sytuacja. Erdogan, który jest osłabiony bardzo ekonomicznie, bo on przez tą swoją taką politykę przerastającego siły totalnie zupełnie, tą taką neo-osmańską, bo niby to tak jak Putin chce tam odtworzyć Wielką Rosję, tak Erdogan chce to imperium osmańskie odtworzyć, prawda, na Bliskim Wschodzie. Teoretycznie, no to nie mają szans obaj. W każdym razie on poprzez tą politykę osłabił strasznie, rozwalił właśnie ekonomię turecką, no bo ponad siły, no to jest w ogóle, to przecież to jest kraj dosyć zacofany i tak dalej, od wewnątrz, wbrew pozorom.
Czy to zwiastuje jakieś zmiany też w polityce Turcji względem Rosji?
No więc nie, mówię właśnie. On zauważył właśnie to, o czym pan przed chwilą wspomniał, że Rosjanie odsyłają te baterie S-300 z areny syryjskiej na Ukrainę, bo nie mają broni. No, to jest komentowane w tej chwili, nie wiem czy nie błędnie, ale to jest komentowane jako zwiastun wycofania się, zredukowania sił rosyjskich w ogóle w Syrii. No nie ma próżni w przyrodzie, więc próżnię należy wypełnić. I to stara się właśnie zrobić w tej chwili ten Erdogan, Turek, który jak mówię, ma problemy ekonomiczne, a spodziewa się, że w momencie, kiedy Rosjanie zredukują tam częściowo, nie no wycofają się, bo oni się nie wycofają całkiem z Syrii, ale bardzo możliwe, że w poważnym stopniu zredukują swoją obecność tam, bo oni tam mają przyczółek na Morze Śródziemne, więc ten Putin z tego nie zrezygnuje dobrowolnie i nie będzie to proste. Ale na pewno wpływy rosyjskie mogą zmaleć znacznie, więc wypełnią je Turcy, a chodzi o fundusze, ponieważ ta sytuacja w Syrii, wbrew pozorom może, się jednak ustabilizowała. Wygrał reżim Asada, który się utrzymał przy władzy. Teraz ta Syria jest krajem upadłym, bo jest zniszczona kompletnie tą wojną domową, która trwała od 2011 roku. Wiosna arabska to była wojna domowa, nieustanna, straszna wojna. Gazy trujące i w ogóle te wszystkie rzeczy. Przemieszczenia ludności, te ruchy. Także będą wielkie fundusze na pewno jakieś tam do tej Syrii napływały. Nie wiem, ONZ-owskie, międzynarodowe i tak dalej, na odbudowę zniszczeń wojennych. Jakiś tam plan Marszala kolejny dla Syrii będzie tym razem. Turcy chcą po prostu czerpać dochody z tego. Dokładnie tak samo zresztą jak Putin. Dokładnie tak samo jak Rosja. No ale Rosja słabnie w Europie w tej chwili, bo po prostu no, przegrywa. Nie przegrywa, ale ma problemy z tą wojną na Ukrainie. W Ukrainie, jak się w Polsce mówi, się w Ukrainie teraz. Tak? Jeśli się nie mylę.
Tak. Jedni mówią tak, drudzy tak, to.
Nie wiem, ja jakoś tak. Trudno mi to przechodzi przed gardło, no ale trzeba mówić normalnie tak, jak się w Polsce. Także ten przegrywa, no ale jest impas i tak dalej. Ta wojna, jak mówiliśmy, na wyczerpanie będzie trwała i tak dalej. Czyli no, da się tam coś ugrać, jeśli chodzi o tego tureckiego Erdogana. To tak to wygląda w tej chwili. Mhm.
Czy to wycofanie Rosjan z Syrii, tak jak pan redaktor powiedział, ta Syria dla Rosjan bardzo ważna, oni dużo zyskali na tym, że właśnie weszli tam już, ileż będzie niedługo 10 lat temu, tak, zyskali i w arenie międzynarodowej, zaczęli się bardziej liczyć, też myślę, że wojskowo, gospodarczo. Teraz uciekają, ta wojna właśnie na Ukrainie powoduje te duże straty, że ściągają sprzęt z Syrii, czy aż tak jest z nimi kiepsko, że muszą ściągać sprzęt, wojsko z Syrii, żeby łatać gdzieś tam te dziury na Ukrainie?
Najwyraźniej tak. No, nie da się ukryć. No, to są jakieś takie proste fakty, które po prostu widać gołym okiem. No. Jeśli do tego, jeśli, bo to jest porażka prestiżowa dla Putina. No. Jeżeli on wycofuje rakiety, które miały stanowić zaporę, między innymi przeciwko atakom izraelskim na cele irańskie w Syrii. Reżim Asada jest wspierany przez bojówki irańskie w Syrii. Izrael od lat atakuje te bojówki irańskie w Syrii. Jeżeli te rakiety miały stanowić ochronę tych, prawda, jeżeli Rosjanie ryzykują, że ataki izraelskie się wzmogą, a już się wzmogły, bo dosłownie chyba dwa dni po tym, jak potwierdzone zostały satelitarnie informacje o tym, że Rosjanie wycofali te baterie, co najmniej dwie, ale więcej, z Syrii, tam na Morze Czarne, nastąpił, powiedziałbym, jeden z największych ataków tych powietrznych Izraela, bo to był lotniczo-rakietowy, na cele irańskie tuż obok bazy rosyjskiej w północnej Syrii. Główne bazy rosyjskie są w północnej Syrii, tam w rejonie Tartusu, miasto Tartus portowe, oni tam mają swoją bazę marynarki wojennej też, Rosjanie. Także no to oczywiście Izrael teraz, powiedziałbym, szpanuje przed wyborami, ten rząd Lapida, prawda, pokazuje, chce być bardzo skuteczny, więc ten atak te też należy uznać za jakąś lekką propagandę taką przed wyborcą, ale był niemniej potwierdzony przez jakieś takie względnie niezależne źródła syryjskie, skuteczny. Bardzo skuteczny nawet. Wczoraj wieczorem był kolejny atak, znowu gdzieś tam, zdaje się, pod Damaskiem, już nie pamiętam, tych ataków, ataki się mnożą, izraelski. Także teraz tak, trzeba pamiętać, jeżeli nastąpiłaby dalsza eskalacja napięć między Izraelem i Rosją, która już nastąpiła z innych powodów, bo Izrael z kolei zaczął otwarcie, tu akurat plus dla tego Lapida, zaczął, ale Lapid ma to do siebie, że lubi skłócać Izrael ze wszystkimi krajami, z którymi nie powinien w danym momencie, tak jak z Polską zrobił niepotrzebnie woda na młyn dla tego PiSu, prawda, dla tej całej retoryki pisowskiej, tam bez sensu zaczął tą swoją buzią kłapać, no. Nie pierwszy raz zresztą. Także on też jak się dorwał do władzy, do premierostwa, to zawsze pierwsze co zrobił, to zaczął potępiać Putina za tą wojnę na Ukrainie. Przedtem był ministrem spraw zagranicznych, jakoś siedział cicho w tym rządzie Beneta Lapida, prawda? No, od ponad roku rządzą. Teraz tutaj od razu walną w tego Putina. A niestety interesy żywotne Izraela nie polegają na tym, żeby głośno kłapać gębą na Rosjan, ponieważ nam chodzi, Izraelowi, z punktu widzenia bezpieczeństwa podstawowego Izraela, chodzi o to, żeby blokować obecność irańską w Syrii. Stąd te ataki dokonywane ciągle na te bojówki irańskie w Syrii. A Rosjanie tolerowali, prawda? Nic nie przeszkadzali. Teraz, jeżeli zaczną przeszkadzać, to mogą to zrobić ewentualnie przy użyciu tychże rakiet S-300 czy tam S-400. Ale wtedy Izrael rozwala, jeżeli doszłoby do zestrzelania jakichś samolotów izraelskich czy tam rakiet izraelskich w poważnym stopniu, no to następnym krokiem Izraela oczywiście będzie obalenie reżimu Asada, na którym opiera się cały ten rosyjski przyczółek. Bo wtedy oni tracą punkt zawieszenia po prostu, no bo kogo oni tam mają popierać? Wtedy wybuchłaby tam ogólna wojna, bo ta rewolta tylko przygasła w Syrii, mówię, jest taka normalizacja, ale gdyby zabrakło Asada, no to natychmiast tam różni islamiści, a nie brakuje ich, i różne wpływy ścierające się, tak samo jak w Iraku, prawda, natychmiast wybuchłoby to na nowo. Także Rosjanie by tam przepadli, no jednym słowem, nie mają siły, nie dają rady na Ukrainie, a tu jeszcze drugi front, prawda. Czyli jeżeli oni ryzykują, wracam do tej sprawy Ukrainy, jeżeli oni ryzykują taką porażką prestiżową, że odsyłają tą swoją gwarancję dla reżimu Asada, odsyłają te rakiety na Ukrainę, no czyli niedobrze się dzieje, jeśli chodzi o siły rosyjskie na Ukrainie, tak? No to na zdrowy rozum, no.
To jest dobra informacja. Nie wiem, czy na koniec, pan redaktor, jak pan patrzy na ten jeszcze końcówkę roku, która nam została, jakie pozytywy pan widzi, jaką nadzieję widzi pan w tym, co się będzie teraz działo?
Ja jestem opętańczym optymistą i widzę to tak. Widzę to tak. Zaczynam od razu od własnej koszulki, czyli 1 listopada Izrael pozbędzie się właśnie tej takiego wpadki systemowej, nazywam to wpadkę systemową z przejęciem władzy przez niedołężny rząd Beneta Lapida. No, w tej chwili już jest tym, zamienili się na ten Lapid jest premierem, ale to do 1 listopada. Mam nadzieję, że władzę odzyska prawica, centroprawica, to jest w Izraelu centroprawica, czyli partia Likud z tym Bibi Netanyahu na czele. Jeżeli go jeszcze nie, jakimiś środkami sądowymi nie utrącą, a próbują do ostatniej chwili, dokładnie tak samo jak z Trumpem. W Stanach Zjednoczonych, mówię, druga koszulka polega na tym, żeby jak wspomnieliśmy, republikanie odzyskali kontrolę nad Kapitolem, nad obu izbami, żeby sparaliżowali tego niedołężnego Bidena. Z Bidenem z kolei problem polega na tym, że on sam, to jeszcze tam można by się z nim ewentualnie dogadać. Ale problem polega na tym, że on jest sprzężony, on jest zniewolony przez lewackie źródło, skrzydło Partii Demokratycznej. Przez największych idiotów i największych oszołomów. A tego nie brakuje w Stanach, prawda? Te wszystkie teorie i tak dalej, to jest właśnie to lewackie skrzydło w Partii Demokratycznej. Nie tylko to skrzydło nie rządzi Partią Demokratyczną w Stanach, ale ono jest bardzo wpływowe, no i rozwojowe. Rozwojowe. No. Jeszcze teraz napływają ci Latynosi, którzy będą głosować na tą partię i tak dalej. No. Także to jest bardzo ważne. Te wybory są cholernie ważne, no, w Stanach Zjednoczonych. W Izraelu na pewno dla Izraela. No. A w Ameryce dla całego świata zachodniego. No, do momencie, kiedy Republikanie oby przejmą tam tą, mówię, kontrolę nad kongresem USA, to ten Biden jeszcze 2 lata w Białym Domu, ale będzie tą kulawą kaczką. Nie będzie mógł nic konkretnego robić, bo kongres będzie wszystko blokował, wszystkie te jego idiotyzmy. A w sprawie Ukrainy, to jeszcze, bo nie dopowiedzieliśmy tego, no to on dobrze działa, bo mówię, Ameryka, ludzie, normalnie zwykli ludzie, Amerykanie po prostu się wściekli na tych Rosjan i on poczuł wiatr skrzydła normalnie w plecy. No, zrozumiał, że przed tymi wyborami do kongresu w listopadzie, wojna trwa w pół roku, tak, prawda, poczuł, że jeżeli nie poprze w sposób zmasowany, jakiś zrównoważony, żeby tam do tej trzeciej światówki nie doprowadzić i tak dalej, no ale właśnie wysyłką skutecznej broni, nie poprze Ukraińców, no to po prostu przegra sromotnie te wybory. Ta partia jego demokratyczna przegra wybory tej śródokresowe, no, tego środka kadencji. Okej? Okay? No to jest środek na te, to też jest numer przedwyborczy. Ta cała dostawa broni skuteczna, no i te kolejne pakiety finansowe, tam tu miliard, tam 3 miliardy, tego te wszystkie numery, prawda? No i a z drugiej strony mają przecież Amerykanie problem z Tajwanem jeszcze, no to znane historie, no. Z tymi Hunwejbinami w Pekinie, no.
Panie redaktorze, miejmy nadzieję, że to te przewidywania... Jeszcze proszę, chcę pan dokończyć coś?
Nie, po prostu mówię, jeżeli to się uda, Waszyngton i Jerozolima, zmiana systemów, to będzie okej. Okay. To będzie okej, okay, bo też po prostu, no, po prostu zupełnie inna sytuacja będzie na świecie. Także mamy jeszcze też Włochy, prawda? Włochy to już za moment są wybory, gdzie mogły... centroprawicowe partie mogą przejąć władzę. No to jest strasznie zbałaganiony kraj, chory od środka, prawda? No ale mówię, trzecia gospodarka w Europie i w sumie liczący się kraj. No byłoby fajnie, gdyby tam w sumie jednak obalić to lewactwo, które tam szaleje zupełnie przecież. Tam od lat, mafia, lewactwo, to wszystko jest bajzel. No w Anglii też jest... Niestety, w Anglii znowu wpadka systemowa z tym Borisem Johnsonem. No nie, moim zdaniem, przecież on się genialnie sprawdził, jeśli chodzi o Ukrainę. No i obalili właściwego, niewłaściwego człowieka obalili. No oczywiście z jego szaleństwami zupełnie tam w okresie COVID-a, imprezki tam na Downing Street, te rzeczy. No ale to było niespółmiernie mniej ważne od jego na przykład polityki w sprawie Ukrainy. Tego faceta, ten facet powinien dalej rządzić. Zobaczymy, czy ta pani, jak ona się tam nazywa, Liz Truss, czy coś takiego się... Ona była sprzymierzona z tym Johnsonem. Ta nowa, która ma największe szanse zostania premierem, też za chwilę. No. Czyli no, Anglia jest bardzo ważnym krajem w tej chwili. No. Ona jest, przecież jak wiadomo, tak, jest odcięła się od Europy i może prowadzić, jest silnym atomowym mocarstwem, może prowadzić niezależną politykę międzynarodową i gdyby w Stanach się zmieniła konstelacja z tymi republikanami, a w Anglii dalej jakaś skuteczna pani Liz Truss, tak się chyba nazywa, nie pamiętam jeszcze dokładnie, z partii konserwatywnej, która największe szanse ma. Ta nowa Thatcher, ona jest określana jako nowa Thatcher. Żelazna Lady, tak? Nowa Żelazna Lady strzeliła sobie fotę na czołgu i tak dalej. Jeżeli ona przejmie władzę za chwilę, to duży, silny kraj, Wielka Brytania, byłaby tym jakimś takim ważnym ogniwem tych zdrowych zachodnich krajów, prawda? konstelacji światowej ważna sprawa. No szkoda, że tego Borysa Johnsona obalili, no ale niestety, no sam sobie zawinił, no jego właśnie ludzie go obalili. Na tym polega cały numer, torysi. Przecież jego właśnie ludzie z jego własnej partii konserwatywnej, torysi obalili. No. Ta wpadka systemowa kolejna. No. A i to właśnie jest rzecz, o której, mam jeszcze chwilę?
Tak, proszę.
To jest właśnie ta sprawa, że tam jeszcze wracam do tej propagandy lewackiej uprawianej w ogóle w zachodnim świecie przeciwko zachodnim prawicowym politykom skutecznym. Problem polega na tym, że ta cała jakaś taka zmasowana propaganda, media na okrągło, obserwuję to na co dzień w Izraelu, sprawia, że nawet część sympatyków prawicowych partii też głosuje na lewicę, bo się po prostu zniesmacza, wierzy tej propagandzie. Ta propaganda uprawiana jest po prostu tak, jak komuchy robiły, no non stop, 24/7, no bez przerwy, zewsząd się to sączy. No w Izraelu, jak mówię, 4 kanały telewizyjne, 3 antybibi, to się nazywa, antybibi, prawda, tak jak antytrump. Wszystkie gazety, no praktycznie, no radia, mówię także o mediach publicznych, to ci prawicowi wyborcy, część tych prawicowych wyborców zaczyna wierzyć w to, że tak jest naprawdę, no, że to jest, że dany polityk prawicowy jest po prostu zawinił i trzeba go obalić. No. I na tym polega wpływ tej właśnie, dlatego tak strasznie szkodliwe te obecne systemy zachodnie są przeżarte jakąś chorobą, no i to z tym, to trzeba coś z tym zrobić, absolutnie, no. Ale nie da rady tego zrobić, oczywiście, jeżeli nie odwrócą się władze, jeżeli prawica, centroprawica, trzeźwi, inteligentni ludzie nie przejmą władzy w tych głównych krajach zachodnich, no to nic z tego nie będzie, to dalej będzie miazga, no.
W Polsce niestety ta centroprawica nawet nie potrzebuje jakichś mediów, żeby ją oskarżać, sama się kompromituje. Także to też jest taka przykra rzeczywistość. Już tam można dyskutować, czy PiS to jest prawica, czy jakaś tam katoprawica, czy jak to tam, raczej socjaliści, no ale jakoś gdzieś tam ich się postrzega jako konserwatystów, ale oni się sami kompromitują, nie trzeba ich nawet za bardzo kompromitować.
W Polsce jest ta sytuacja, to jest inaczej to wygląda. Po prostu jakoś pogłębiło się to inaczej. To trzeba zawsze pamiętać, że Polska jest krajem, która no, tam 30 lat temu, prawda, stała się krajem demokratycznym, prawda. Jak to się stało, tak się stało, no ale no, wolne wybory jednak i tak dalej, prawda. Czy te 3 dekady to w kontekście historycznym to nie jest dużo. To nie jest dużo. No. To oczywiście to się zmieniło bardzo, jeśli chodzi o wygląd Polski, o optykę, o zachowania i tak dalej, o mentalność może też, ale to gdzieś tam siedzi, no musi siedzieć, no nie da rady. No, no i to ten PiS to jest właśnie, to jest jakaś mutacja tych dawnych skrzyżowanych, tych różnych jakichś tendencji tam jeszcze z komuną i tak dalej. No, no tak to tłumaczę, no mogę się oczywiście mylić. No.
Panie redaktorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy program, za dzisiejszy pana redaktora komentarz. Był z nami redaktor Eli Barbur, prosto z Tel Awiwu. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie i do zobaczenia.
Dzięki. Pozdrawiam was serdecznie, bo jesteście jedną fajną, niezależną stacją.
Tak jest, dziękujemy bardzo serdecznie. My przechodzimy już do ogłoszeń. Dzisiaj 18:00, bardzo ciekawy program, Sklep Świętego Mikołaja, reportaż naszej telewizji. Zobaczycie teraz zwiastun tego programu, który zobaczycie w pełnej wersji już o godzinie 18:00.
W obliczu śmierci widzimy szczerze nasze życie i nie miałem nic dobrego do powiedzenia. I pomyślałem sobie, że nie prosiłem go drugą szansę, tylko pomyślałem sobie, że gdybym jednak jeszcze żył, to może bym coś zmienił w tym życiu. Ci młodzi ludzie opowiadają, że w momencie, gdy zaczęli działać, gdy awansowali, gdy zaczęli mieć odpowiedzialność, gdy zaczęli, od nich zależało pewne wydarzenia, czyli być liderami w swoich miastach. Koniec depresji, koniec złych myśli.
To jest świadome, że się drugiej osobie pomaga. Że spotykamy się z ludźmi, wysłuchujemy ich i pomagamy im.
To jest chodzenie po wodzie. Chodzenie po wodzie jest patrzenie w Jezusa. Jeśli patrzymy w Boga, to możemy iść. Jeśli patrzymy w siebie czy w kogoś, to na tak jak Piotr spojrzał na okoliczności, zrozumiał, że ludzie nie chodzą po wodzie, momentalnie zaczął tonąć. Jeśli patrzymy na okoliczności, to tniemy. Jeśli patrzymy na Boga, idziemy.
Także to już o godzinie 18:00 sklep Świętego Mikołaja. Co po programie? Ciekawa historia ogrodnicza, pomyślić pastora Chojeckiego. Kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, tym razem nie wydarzenia z 1939 roku, ale z 1992. Ale przypomnimy Państwu także po programie produkcję Fundacji Twój Róg, jak wyglądał pierwszy dzień września. Przypominamy jeszcze z ogłoszeń o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Zaczynamy nowy miesiąc, także prosimy Was znowu o wsparcie. Widzieliście zachętę redaktora Eli Barbura odnośnie naszej telewizji, także jeżeli to, co widzicie, to, co oglądacie, Wam się podoba, prosimy o subskrypcję naszego kanału, o polubienie naszej dzisiejszej produkcji, no i o wsparcie idzpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronite, patronite.pl/idzpodprat. Tak możecie nas wesprzeć. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. To jest nowa forma kontaktu z telewizją Idź Pod Prąd. Porozmawia z Wami Michał Fałek, jeżeli zadzwonicie na numer 536 813 435. A ja się z Państwem już na dzisiaj żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18:00.
Chciałem Wam dzisiaj pokazać, nawet nie opowiedzieć, ale pokazać ciekawą historię ogrodniczą. Ona jest opisana w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale. Oto przychodzi gospodarz i chce na drzewie figowym znaleźć owoce, a tam nic. Same liście. 3 lata przychodzi i nic. I mówi do ogrodnika, winogrodnika dokładnie, mówi: a wytnij tę roślinę, bo szkoda, żeby zajmowała miejsce. A winogrodnik mówi: daj mi jeszcze trochę czasu, obłożymy ją nawozem. Poczekajmy jeszcze jeden sezon. Jak i wtedy nie da owocu, a to wtedy już ją wytnij. Dokładnie taka sama przygoda mi się przydarzyła. Oto zasadziliśmy jakiś czas temu sadzonkę drzewa figowego. Akurat prezent od Polonii Amerykańskiej. Fajnie się zaczęła rozwijać. Potem przyszedł pewnego razu ciężki mróz i to w momencie, kiedy jeszcze planowaliśmy jej przesadzenie. Wyschła trochę mróz. No, stwierdziliśmy, że pewnie nie da rady. No, ale zakopaliśmy do ziemi. Przyszła wiosna, wszystkie rośliny ruszyły, a tu nic, suchy badyl. No, mówię, pewnieśmy zmarnowali tę sadzonkę. Ubolewałem nad tym, mieliśmy wyrwać, wyrzucić do kosza, ale pomyślałem, mając właśnie tę przypowieść biblijną na uwadze, pomyślałem, a dajmy jej szansę, no nic nam nie zależy, no obłożyliśmy tam czymśmy mogli i czekamy. I oto mamy już koniec lata, prawie jesień. I zobaczcie, z tego badyla jednak odbiły na jesień liście. No bardzo, bardzo się ucieszyłem. To jest dla nas też taka lekcja, żebyśmy nikogo nie skreślali. To Bóg jest stwórcą, to Bóg jest właścicielem, to Bóg jest odkupicielem, to Bóg jest sędzią. My oczywiście mamy robić co możemy, żeby ludzie szli w górę, ale też ich nie przekreślać. Tak jak i też nie przekreśliliśmy tej sadzonki drzewa figowego, tak jak i w tej przypowieści ogrodnik wstawił się za tym drzewem, żeby go jeszcze nie wycinać.
Pierwszego września 1992 roku w swojej willi w Aninie zostali zamordowani Piotr Jaroszewicz i jego żona Alicja Solska. Piotr Jaroszewicz był jednym z najważniejszych dygnitarzy komunistycznych w PRL. Zrobił błyskawiczną karierę w armii Berlinga, dochodząc od stopnia szeregowca do pułkownika i zastępcy dowódcy armii do spraw polityczno-wychowawczych. Po wojnie awansował na generała i został wiceministrem obrony narodowej. Pełnił różne funkcje ministerialne, a w latach 1970-1980 był premierem. Alicja Solska podczas wojny była członkiem Armii Ludowej. Walczyła w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie została dziennikarzem. Miała stopień podpułkownika Wojska Polskiego. Mordercy weszli do willi Jaroszewiczów, chociaż byli oni bardzo ostrożni. Domu pilnował pies, a Piotr Jaroszewicz zawsze miał przy sobie pistolet. W domu pozostała biżuteria, książeczki czekowe, kolekcja znaczków pocztowych. Mimo to prowadzący śledztwo założyli rabunkowy motyw zbrodni. Splądrowany został jedynie gabinet Piotra Jaroszewicza. Ślady na jego ciele wskazywały, że musiał być torturowany i to przez wiele godzin. Syn Jaroszewicza, Jan, stwierdził, że zginęły notatki ojca. Podczas śledztwa w sprawie tego morderstwa popełniono wiele uchybień. Nie zabezpieczono śladów, nie zbadano zamka w drzwiach, zignorowano zeznania świadka, który widział dwóch mężczyzn i kobietę wychodzących nad ranem z willi. Sprawa śmierci Piotra Jaroszewicza i Alicji Solskiej pozostaje niewyjaśniona do dziś. Wkrótce po zakończeniu wojny Piotr Jaroszewicz uczestniczył w przejęciu dokumentów Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, które znaleziono w Radomierzycach pod Zgorzelcem. W zabezpieczaniu tego archiwum, które później przewieziono do Moskwy, współpracowali z nim Tadeusz Steć i Jerzy Fonkowicz. Oni również zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach.
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast.
Trzydzieści minut po północy. Adolf Hitler podpisuje rozkaz ustalający ostatecznie termin ataku na Polskę na 1 września, godzinę 4:45.
Godzina 20. Grupa SS-manów udająca polskich cywilów opanowuje rozgłośnię radiową w Gliwicach i zaczyna nadawać wezwanie do powstania przeciwko Niemcom.
Godzina 22:30. W niemieckim radio zostaje odczytane niemieckie ultimatum i podana informacja, że Polska odrzuciła je, powodując przez to wojnę.
Godzina 1:40. W miejscowości Jeziorki pod Piłą ginie w walce z niemieckimi dywersantami Piotr Konieczko. Prawdopodobnie pierwszy polski żołnierz poległy w tej wojnie.
Pierwszy atak na cele cywilne podczas II wojny. Bombardowanie Wielunia. Około godziny 4:40. Nalot bombowców niemieckich na Wielun. Nalot został potem powtórzony. Zginęło ponad 100 mieszkańców i zostało zburzonych ponad 70% domów.
Oficjalna godzina rozpoczęcia niemieckiej agresji na Polskę. Godzina 4:45. Od tej pory już wszystkie niemieckie oddziały stojące przy polskiej granicy realizowały zadania zawarte w planie Fallweiss.
Atak pancernika Schleswig-Holstein. Symboliczny początek wojny. Godzina 4:48. Pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Pomimo przygniatającej przewagi przeciwnika, Polacy bronili jej do 7 września.
Bohaterska obrona Poczty Gdańskiej, godzina 4:50. Oddziały SS Heimwehr-Danzig i niemieckiej policji zaatakowały Pocztę Polską w Gdańsku. Pocztowcy bronili się przez 14 godzin. Poddali się, gdy Niemcy podpalili budynek. Zostali rozstrzelani.
Godzina 6:30. Polskie Radio nadaje specjalny komunikat. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne sprowadzamy na specjalne tory. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Pierwsze powietrzne starcie kampanii wrześniowej. Około godziny 7:00. Nad lotniskiem Balice dochodzi do pierwszej walki powietrznej w tej wojnie. Niemieckie Junkersy 87, wracając z bombardowania Krakowa, zaatakowały klucz 121 Eskadry Myśliwskiej.
Bitwa pod Mławą. Godzina 7:40. Rozpoczyna się pierwszy niemiecki atak na ufortyfikowaną pozycję pod Mławą. Natarcie piechoty wspartej czołgami zostaje odparte. Z biorącym w nim udział 53 czołgów, 6 zostaje zniszczonych, a 41 wraca na pozycje wyjściowe z uszkodzeniami. Polska 20. Dywizja Piechoty broniła Mławy do 4 września.
Przemówienie Adolfa Hitlera uzasadniające atak na Polskę. Godzina 10. Hitler, przemawiając w Reichstagu, oskarża Polskę o agresję na Niemcy. Polskie regularne siły zbrojne otworzyły ogień na naszym terytorium. Od godziny 5:45 rano odpowiadamy ogniem i od tego momentu nasze bomby będą odpowiedzią na ich bomby, oświadczył Hitler.
Przemówienie prezydenta Polski Ignacego Mościckiego, godzina 12:00.
Polskie Radio nadaje orędzie prezydenta Ignacego Mościckiego, zaczynające się od słów: Obywatele Rzeczpospolitej, nocy dzisiejszej odwieczny nasz wróg rozpoczął działania zaczepne. Prezydent wprowadził w związku z niemiecką agresją stan wojenny na obszarze całego kraju.
Bitwa pod Mokrą, godzina 17. Wołyńska Brygada Kawalerii Juliana Filipowicza po całodziennej walce z niemiecką 4. Dywizją Pancerną wycofuje się spod Mokrej. Niemcy nie ścigają jej. Obrona polskiego wybrzeża, godzina 17.45. Niemieckie samoloty atakują płynące z Gdyni na Hel polskie okręty. Niszczyciel ORP Wicher, stawiacz min ORP Gryf, dywizjon trałowców i dwie kanonierki. Nie udaje im się zatopić żadnego okrętu, ale jest wielu zabitych i rannych.
W tym samym czasie sojusznicy podejmują delikatne próby wymagania od Niemiec zaprzestania wojny. Godzina 18. Rozpoczyna się posiedzenie Izby Gmin na temat sytuacji w Polsce. Ustalono, że należy domagać się od Niemiec niezwłocznego wycofania wojsk z Polski.
Bohaterska obrona Jordanowa. Godzina 19. 10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej i 1. Pułk KOP pod dowództwem pułkownika Stanisława Maczka powstrzymują natarcie niemieckiego korpusu pancernego pod Jordanowem. Polakom udało się utrzymać Jordanów do 3 września, choć Niemcy mieli 10-krotną przewagę żołnierzy i 9-krotną przewagę pojazdów pancernych.
Atak polskiego oddziału kawalerii na opancerzone pojazdy wroga. Początek mitu z szablą na czoło. Godzina 19.30. Pod Krojantami dowódca 18. Pułku Ułanów, pułkownik Kazimierz Mastalerz, prowadzi szarże na biwakujących żołnierzy 76. Pułku Piechoty Zmotoryzowanej. Gdy pojawiają się niemieckie pojazdy pancerne, pułkownik rozkazuje wycofać się. Później niemiecka propaganda stworzyła mit o polskich szarżach z szablami na czołgi.
Polska nie może liczyć na pomoc Francji i Wielkiej Brytanii. Zachodni politycy są bezsilni wobec III Rzeszy i nie zamierzają dotrzymać sojuszniczych zobowiązań. Godzina 21.30. Józef Beck wzywa ambasadora Francji i pyta go, dlaczego Zachód nie reaguje na niemiecką agresję. Godzina 21.30. Ambasador Wielkiej Brytanii w Berlinie wręcza ministrowi Ribbentropowi notę z żądaniem niezwłocznego wycofania wojsk niemieckich z Polski.